Nicky Cruz opowiada, czyta Karol Guszek.
Złapcie tego zwariowanego szczeniaka! Ktoś krzyknął. Ledwo otwarto drzwi samolotu należącego do linii lotniczych Panam, samolotu Constellation, pomknąłem po schodkach w dół i dalej w kierunku... Ledwo otwarto drzwi samolotu należącego do linii lotniczych Panam, samolotu Constellation, pomknąłem po schodkach w dół i dalej w kierunku budynku nowojorskiego lotniska Idlewild. Działo się to 4 stycznia 1955 roku i zimny wiatr szczypał mnie w policzki i uszy. Kilka godzin wcześniej mój ojciec w San Juan wprowadził mnie zbuntowanego 15-letniego chłopaka portorykańskiego na pokład tego samolotu. Poleciwszy mnie opiece pilota, nakazał siedzieć w samolocie, dopóki nie zgłosi się po mnie mój brat Frank. Ale gdy drzwi się otworzyły, pierwszy wybiegłem z samolotu i co sił w nogach pomknąłem po betonowej płycie. Trzej ludzie z obsługi lotniska skoczyli i przygwoździli mnie do siatki ogrodzenia przy wyjściu. Gdy starałem się uwolnić, lodowaty wiatr przenikał moje tropikalne ubranie. Dyżurujący przy wyjściu policjant chwycił mnie za ramię i ludzie linii lotniczych śpiesznie wrócili do swoich zajęć. Traktowałem to wszystko jak zabawę i spojrzawszy na policjanta, uśmiechnąłem się do niego.
— Ty zwariowany Portorykańczyku! Co do diabła sobie wyobrażasz? — krzyknął policjant.
Wyczułem w jego głosie nienawiść i uśmiech zamarł mi na ustach. Grube policzki policjanta były zaczerwienione od chłodu, a oczy uzawiły mu od wiatru. W obwisłych wargach podskakiwało niezapalone cygaro. Poczułem, jak nienawiść napełnia moje ciało. Taką samą nienawiść czułem do mojego ojca i matki, i do nauczycieli, i do policjantów Puerto Rico. Próbowałem mu się wywinąć, ale trzymał mnie żelaznym chwytem.
— No, szczeniaku, wracaj do samolotu!
Patrzyłem na niego i splunąłem.
— Ty świnio! — warknął. — Brudna świnio!
Rozluźnił uchwyt na moim ramieniu i próbował złapać mnie za kark. I w tym momencie dałem nurka pod jego ramię i skoczyłem przez otwartą bramkę na teren otaczający dworzec lotniczy. Usłyszałem za plecami krzyki i tupot nóg. Pomknąłem długim chodnikiem zygzakami, omijając ludzi tłumnie śpieszących się do samolotów. Nagle znalazłem się w hali dworca. Poszukałem wzrokiem drzwi wejściowych. Przebiegłem halę i wyskoczyłem na ulicę. Przy krawężniku stał wielki autobus z otwartymi drzwiami i z pracującym silnikiem. Przepchnąłem się przed wsiadających do niego ludzi. Kierowca złapał mnie za łokieć i zażądał opłaty za przejazd. Wzruszyłem ramionami i odpowiedziałem mu po hiszpańsku. Kierowca bezceremonialnie wypchnął mnie z kolejki, zbyt zajęty, by tracić czas ze smarkaczem, który ledwo rozumie po angielsku. Gdy zwrócił się do grzebiącej w torebce kobiety, schyliłem się poza jej plecami, przemknąłem się do zatłoczonego autobusu. Spojrzawszy przez ramię, by upewnić się, że kierowca mnie nie widzi, przepchnąłem się do tyłu i usiadłem koło okna. Gdy autobus ruszył, zobaczyłem, jak z budynku dworca lotniczego wybiega ten gruby policjant, który pilnował wyjścia, oraz jeszcze dwaj inni policjanci i wszyscy rozglądają się dookoła. Nie mogłem się powstrzymać, śmiejąc się do nich. Przez szybę zastukałem w okno i pomachałem im ręką. Potem opadłem na siedzenie, wsparłem kolana o oparcie poprzedzającego mnie fotela i przycisnąłem twarz do zimnej, brudnej szyby. Autobus przeciskał się przez zatłoczone nowojorskie ulice w kierunku centrum miasta. Widziałem przez okno leżący na ziemi brudny, błotnisty śnieg. Zawsze wyobrażałem sobie śnieg jako coś czystego i pięknego, zmieniającego krajobraz w bajkową krainę. Ale ten śnieg był obrzydliwy, jak brudna papka z rozgotowanych ziemniaków. Szyba zamgliła się od mojego oddechu. Wyprostowałem się i pociągnąłem po niej palcem. To był świat zupełnie różny od tego, z którego przyjechałem. Myślami przeniosłem się w dzień wczorajszy, kiedy stałem na zboczu wzgórza przed naszym domem. Przypomniałem sobie zieloną trawę pod stopami, upstrzoną pastelowymi kropkami malutkich kwiatków. Łąka obniżając się, prowadziła wzrok ku znajdującej się w dolinie wsi. Przypomniałem sobie łagodny wiatr muskający mój policzek i ciepłe słońce grzejące moje opalone plecy. Puerto Rico to piękny kraj słońca i bosych dzieci. To kraj, w którym mężczyźni nie noszą koszul, a kobiety leniwie przechadzają się w słońcu. Dniem i nocą słychać blaszane bębenki i dźwięki gitar. To kraj śpiewu, kwiatów, roześmianych dzieci, roziskrzonej błękitnej wody. Ale jest to również kraj guseł, czarnej magii, przesądów religijnych i wielkiej ciemnoty. Nocami dźwięki bębnów wudu płynęły z porośniętych palmami gór, gdzie czarownice wykonywały swoje rzemiosło, składając ofiary i tańcząc w migotliwym świetle ognisk. Moi rodzice byli spirytystami. Zarabiali na życie, wypędzając demony i rzekomo kontaktując się z duszami zmarłych. Ojciec budził strach wśród mieszkańców całej wyspy. Miał dobrze ponad 1,80 m wzrostu i barczyste, pochylone ramiona. Dlatego wyspiarze nadali mu przydomek Wielki. Był ranny w czasie II wojny światowej i otrzymał od państwa rentę, ale w rodzinie było do wykarmienia 17 chłopców i jedna dziewczyna. To też po wojnie ojciec zajął się spirytyzmem, żeby zarobić na życie. Matka pracowała z nim jako medium. Nasz dom był miejscem, w którym odprawiano wszelkiego rodzaju czary, obrzędy wudu i seanse spirytystyczne. Setki ludzi przychodziły do nas z całej wyspy, aby brać udział w tych seansach i w sesjach medytacyjnych. Z naszego wielkiego domu na szczycie wzgórza kręta ścieżka prowadziła do małej, sennej, ukrytej w dolinie wioski Las Piedras. Chłopi wspinali się tą ścieżką o wszelkich porach dnia i nocy, aby dotrzeć do domu czarownika. Chcieli rozmawiać z duchami zmarłych, uczestniczyć w czarnoksięskich obrzędach i prosili ojca, żeby uwolnił ich od złych duchów. Wszyscy oni przychodzili tu, do ojca, ale zjawiało się też u nas dużo innych portorykańskich mediów korzystających z naszego domu. Niektórzy przesiadywali tu po kilka tygodni, wywołując duchy i wypędzając diabły. We frontowym pokoju stał długi stół do seansów. Zasiadali przy nim ludzie, którzy chcieli porozmawiać z duchami zmarłych. Ojciec był oczytany w tym przedmiocie i miał traktujący o magii i czarnoksięstwie księgozbiór, nie mający sobie równych w tej części wyspy. Pewnego dnia, wcześnie rano, dwóch mężczyzn przyprowadziło do naszego domu nawiedzoną. Mój brat Gen i ja wyślizgnęliśmy się z łóżka i przez uchylone drzwi zerkaliśmy na chorą, która leżąc rozciągnięta na stole jęczała i rzucała się, przytrzymywana przez tych dwóch, którzy ją przyprowadzili. Matka stała u jej stóp, z oczyma wzniesionymi ku górze, nucąc jakąś monotonną pieśń z dziwnymi obcymi słowami. Ojciec poszedł do kuchni i wrócił z małym czarnym naczynkiem, w którym paliło się kadzidło. Przyniósł również wielką, zieloną żabę i położył ją na wstrząsanym drgawkami brzuchu kobiety. Następnie zawiesił naczynko z kadzidłem na cienkim łańcuszku nad głową chorej i posypał jej ciało jakimś proszkiem. Staliśmy, trzęsąc się ze strachu, gdy rozkazał złym duchom wyjść z ciała kobiety i wejść w żabę. Nagle kobieta odrzuciła głowę w tył i przeraźliwie krzyknęła. Żaba zeskoczyła z jej brzucha i spadła na próg. Kobieta zaczęła wierzgać nogami i wywinąwszy się trzymającym ją ludziom, stoczyła się ze stołu i całym ciężarem upadła na podłogę. Gryzła wargi i język, a z jej ust ciekła zakrwawiona ślina i piana. Wreszcie kobieta uspokoiła się i leżała bez ruchu. Ojciec oświadczył, że jest uleczona. Mężczyźni zapłacili mu, podnieśli nieprzytomną kobietę i poszli, dziękując ojcu, nazywając go wielkim cudotwórcą. Moje wczesne dzieciństwo było wypełnione strachem i żalem. Wielkość rodziny sprawiała, że poszczególnym dzieciom poświęcano niewiele uwagi. Czułem urazę do ojca i matki i bałem się odprawianych co noc czarów. Ostatniego lata, przed pójściem do szkoły, zostałem zamknięty przez ojca w gołębniku. Wieczorem przyłapał mnie na wykradaniu pieniędzy z torebki mamy. Próbowałem uciec, ale złapał mnie za kark. Nie uciekniesz tak łatwo. Będziesz musiał zapłacić za kradzież. Nienawidzę cię! Wrzasnąłem. Chwycił mnie i potrząsając w powietrzu krzyknął z wściekłością. Ja cię nauczę, jak odzywać się do ojca. Wziął mnie pod pachę, jak worek i poszedł przez ciemne podwórze do gołębnika. Usłyszałem, jak otwiera zamek.
Do środka!
Warknął. Jak posiedzisz z ptakami, to się nauczysz. Wepchnął mnie do środka i zatrzasnął drzwi. Usłyszałem trzask zamka i przez szpary w ścianach dobiegł mnie stłumiony głos ojca.
Nie dostaniesz kolacji!
Usłyszałem jego kroki oddalające się w kierunku domu. Skamieniałem ze strachu. Zacząłem walić pięściami w drzwi, kopać w nie i wrzeszczeć przeraźliwie. Nagle szopa wypełniła się łopotem skrzydeł i przerażone gołębie zaczęły uderzać moje ciało. Zakryłem twarz rękami, zacząłem histerycznie wrzeszczeć. Ptaki tłukły się o ściany i uderzały dziobami w moją twarz i szyję. Upadłem na zapaskudzoną podłogę, okryłem rękami głowę i starałem się osłonić oczy i nie dopuścić do uszu hałasu łopoczących skrzydeł nad głową. Minęła cała wieczność, zanim drzwi się otworzyły. Ojciec jednym szarpnięciem postawił mnie na nogi i wywlókł na podwórze.
Następnym razem będziesz pamiętał, żeby nie kraść i nie pyskować, kiedy cię ktoś przyłapie, powiedział ostro. Teraz umyj się i marsz do łóżka.
Tej nocy zasnąłem płacząc i śnił mi się trzepoczące skrzydłami ptaki, które uderzały o moje ciało. Gdy poszedłem do szkoły na następny rok, moja uraza do rodziców przekształciła się w nienawiść do wszelkiej władzy. Potem w wieku 8 lat znienawidziłem rodziców do reszty. Tego dnia było gorąco. Po południu mama i kilka innych mediów siedziały za stołem w dużym pokoju i piły kawę. Znudziła mi się zabawa z bratem i odbijając piłeczkę od podłogi, wyszedłem do pokoju, w którym siedziały. Jedna z kobiet powiedziała do mamy: twój Niki jest takim miłym chłopcem. Jest całkiem do ciebie podobny. Musisz być z niego bardzo dumna. Matka patrzyła na mnie z niechęcią i zaczęła kołysać się na krześle do przodu i do tyłu. Wywróciła oczy w górę tak, że widać jej było tylko białka. Wyciągnęła ręce przed siebie na blat stołu. Palce jej wyprężyły się i zaczęły drżeć. Powoli uniosła dłonię nad głowę i zaczęła mówić śpiewnym tonem.
To nie mój syn. Nie, nie Niki. On jest synem największego czarownika. Lucyfera. Nie, nie mój. Syn diabła. Syn szatana.
Upuszczona przeze mnie piłeczka, podskakując, potoczyła się przez pokój. Powoli zacząłem się cofać ku ścianie, a matka w swoim transie mówiła dalej. I śpiewny ton jej głosu to wznosił się, to opadał.
Nie, nie mój, nie mój, ręka Lucyfera na jego życiu. Palec szatana dotknął jego życia, palec szatana dotknął jego duszy. Znak bestii na jego sercu. Nie, nie mój, nie, nie mój.
Patrzyłem, jak łzy płyną po jej twarzy. Nagle zwróciła się ku mnie i z szeroko otwartymi oczyma zaczęła wrzeszczeć.
Wynoś się, diable! Odejdź ode mnie! Zostaw mnie, diable! Precz, precz, precz!
Byłem śmiertelnie przerażony. Pobiegłem do mojego pokoju i rzuciłem się na łóżko. Myśli przelatywały mi przez głowę jak rzeka pędząca przez wąski kanion. Nie jej dziecko? Dziecko szatana? Nie kocha mnie? Nikt mnie nie chce. Nikt mnie nie chce. Zacząłem płakać, krzyczeć, szlochać. Ból w piersi był nie do wytrzymania. Zacząłem walić pięściami w łóżko, aż do zupełnego wyczerpania. Stara nienawiść wybuchła we mnie z nową siłą. Nagle zalała moje serce tak jak fala przypływu zalewa rafę koralową. Nienawidziłem matki. Boże, jak ja jej nienawidziłem. Chciałem zranić ją, sprawić jej straszny ból, żeby wyrównać rachunek.
Rzuciłem się do drzwi i krzycząc pobiegłem do dużego pokoju. Kobiety jeszcze tam siedziały. Z całej siły uderzyłem dłońmi w blat stołu i krzyknąłem. Przepełniająca mnie nienawiść sprawiła, że jąkałem się i mówiłem niewyraźnie. Nienawidzę cię! Wyciągnąłem trzęsącą się rękę i pokazałem na matkę palcem. Zapłacisz mi za to! Zapłacisz mi za to! Dwaj młodsi bracia stali w drzwiach i patrzyli na mnie ze zdziwieniem. Gdy pędem minąłem ich, wybiegając z pokoju, zbiegłem po schodach, skręciłem i schowałem się pod gankiem, w ciemnej, chłodnej kryjówce, z której już nieraz korzystałem. Siedząc w kucki w kurzu, usłyszałem śmiech kobiet, ponad który wybijał się głos matki i przenikał przez podłogę. — Widzicie? Mówiłam, że on jest dzieckiem szatana! Jak ja jej nienawidziłem! Chciałem ją zniszczyć, ale nie wiedziałem jak. Waląc pięściami w kurz, płakałem z wściekłością, a moim ciałem wstrząsnął konwulsyjny szloch. — Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Krzyczałem, ale nikt mnie nie słyszał. Nikogo to nie obchodziło. W gniewie zacząłem chwytać garściami kurz i ciskać go z całej siły we wszystkie strony. Kurz osiadał na mojej twarzy i mieszał się ze łzami, tworząc na niej błotniste strumyczki. W końcu moja wściekłość minęła i siedziałem w milczeniu. Słyszałem inne dzieci bawiące się na podwórku. Jeden z młodszych chłopców śpiewał coś o ptaszkach i motylkach. Czułem się samotny i wyobcowany, dręczony nienawiścią i prześladowany, opętany strachem. Usłyszałem trzaśnięcie drzwi gołębnika i ciężkie kroki ojca wychodzącego zza domu i wstępującego na schody. Nagle ojciec zatrzymał się i zajrzał pomiędzy stopniami w cień pod gankiem. — Co tam robisz, chłopcze? — spytał. Nie odzywałem się, mając nadzieję, że mnie nie pozna. Wzruszył ramionami i poszedł dalej. Za chwilę zatrzasnęły się za nim drzwi siatkowe. Nikogo nie obchodzę, pomyślałem. W domu słychać było śmiech, w którym rozpoznałem głos ojca. Wiedziałem, że ciągle śmieją się ze mnie. Znów zalała mnie fala nienawiści. Łzy popłynęły mi znowu po twarzy i znowu zacząłem krzyczeć. Nienawidzę cię, mamo! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! W furii rzuciłem się na ziemię i zacząłem po niej tarzać się tam i z powrotem. Kurz pokrył mnie całego. W końcu zupełnie wyczerpany, zamknąłem oczy i rozpłakałem się. Po jakimś czasie zapadłem w niespokojny sen. Słońce już zatonęło w morzu. Gdy obudziłem się na czworakach, wylazłem spod ganku. Piasek zgrzytał mi w zębach i od stóp do głowy byłem brudny. Kumkały żaby, cykały świerszcze. Bosymi stopami czułem wilgoć i chłód rosy. Ojciec otworzył drzwi i snop żółtego światła oświetlił mnie stojącego u stóp schodów.
— Ty świnio!
— wrzasnął ojciec.
Coś robił ty tak długo pod tym domem? Popatrz na siebie. Nie potrzebujemy tu świń. Idź się ogarnąć i chodź na kolację.
Posłuchałem go, ale myjąc się pod studnią, wiedziałem, że już zawsze będę nienawidził. Wiedziałem, że już nigdy nie będę kochał nikogo. Wiedziałem też, że już nigdy nie zapłaczę. Nigdy. Synowi szatana. Strach, brud i nienawiść. Zaczęła się moja ucieczka. Jest zwyczajem wielu portorykańskich rodzin wysyłać dzieci do Nowego Jorku, gdy podrosną na tyle, aby mogły same sobie dać radę w życiu. 6 moich starszych braci już tam wyjechało. Wszyscy byli żonaci i próbowali odmienić swój los. Ja byłem zbyt młody, żeby wyjechać. Jednak w ciągu najbliższych 5 lat moi rodzice zdali sobie sprawę, że nie mogę już pozostać w Puerto Rico. Zacząłem sprawiać duże kłopoty w szkole, wszczynałem bójki, zwłaszcza z mniejszymi dziećmi. Pewnego razu uderzyłem jedną dziewczynkę kamieniem w głowę. Stałem i w podnieceniu patrzyłem, jak włosy nasiąkają jej krwią. Dziewczynka płakała głośno, a ja śmiałem się. Wieczorem ojciec uderzył mnie w twarz tak silnie, że rozkrwawił mi usta.
Krew za krew!
Wykrzyknął. Kupiłem sobie wiatrówkę i zacząłem zabijać ptaki. Ale nie wystarczyło mi samo zabijanie. Bardzo lubiłem pastwić się nad ich ciałami. Moi bracia unikali mnie z powodu mojej nienaturalnej żądzy krwi. W ósmej klasie pobiłem się z nauczycielem w warsztacie. Był to wysoki, chudy mężczyzna lubiący gwizdać za przechodzącymi kobietami. Pewnego razu nazwałem go czarnuchem. Klasa ucichła i cofnęła się pomiędzy maszyny, oczekując w napięciu dalszego rozwoju wypadków. Nauczyciel podszedł do tokarni, przy której stałem, i powiedział: — Wiesz co, mały? Nie zgrywaj się. — Przepraszam, czarnuchu. Nie miałem zamiaru się zgrywać. Odwarknąłem. Zanim zdążyłem się ruszyć, zamachnął się swoją kościstą ręką i poczułem, jak wargi rozgniatają mi się na zębach pod strasznym ciosem. Poczułem, jak krew cieknie mi z ust na brodę. Rzuciłem się na niego z pięściami. On był dorosłym mężczyzną, a ja ważyłem niecałe 50 kilo. Byłem jednak przepełniony nienawiścią i ten cios wyzwolił we mnie furię. Nauczyciel oparł dłoń na moim czole i trzymał mnie na odległość wyciągniętej ręki, a ja tylko bezskutecznie młóciłem pięściami powietrze. Gdy zorientowałem się, że nie jestem w stanie dosięgnąć, odskoczyłem i wrzasnąłem.
Dostaniesz teraz! Za swoje, czarnuchu! Idę na policję! Zobaczysz teraz!
I wybiegłem z klasy. Nauczyciel pobiegł za mną, wołając.
Czekaj! Przepraszam cię!
Ale ja pobiegłem dalej. Nie poszedłem na policję. Zamiast tego poszedłem do ojca i powiedziałem, że nauczyciel chciał mnie zabić. Ojciec był wściekły. Pomaszerował do domu i wrócił z wielkim pistoletem u pasa.
Idziemy, chłopcze. Własnoręcznie zabiję tego drania.
Pomaszerowaliśmy do szkoły. Ledwo nadążyłem za ojcem idącym wielkimi krokami i co chwila podbiegałem, żeby nie zostać z tyłu. Serce mi skakało z radości na myśl, że będę patrzył, jak ten wysoki nauczyciel będzie kurczył się ze strachu przed moim rozwścieczonym ojcem. Ale nauczyciela nie było w klasie.
Czekaj tu, chłopcze, powiedział ojciec. Pójdę do dyrektora i załatwię tę sprawę.
Mina mi zrzedła, ale czekałem. Ojciec długo był w gabinecie dyrektora. Wreszcie wyszedł, szybkim krokiem podszedł do mnie, chwycił mnie za rękę i pociągnął gwałtownie.
W porządku, chłopcze. Musisz mi coś jeszcze wyjaśnić. Idziemy do domu.
Znowu szliśmy szybko przez małą wioskę i ścieżką w górę do domu. Ojciec ciągnął mnie za sobą, za rękę. Przed domem powiedział:
Ty ohydny kłamco!
Zamachnął się, żeby mnie uderzyć, ale uskoczyłem. Pobiegłem ścieżką w dół.
Dobra, uciekaj, mały, uciekaj!
Krzyknął ojciec.
Ale jeszcze wrócisz do domu. Wtedy spiorę cię na kwaśne jabłko.
Wróciłem do domu, ale dopiero po trzech dniach. Policja zatrzymała mnie, gdy szedłem poboczem drogi wiodącej w góry. Błagałem ich, aby mnie puścili. Oni jednak odwieźli mnie do ojca, a ojciec spełnił swoją obietnicę. Wiedziałem, że znowu ucieknę. I znowu, i będę uciekał, i uciekał. Dopóki nie znajdę się tak daleko, że nikt nie będzie mnie mógł zawrócić. W ciągu następnych dwóch lat uciekałem 5 razy. Za każdym razem policja znajdowała mnie i przywoziła do domu. Wreszcie doprowadzeni do rozpaczy rodzice napisali do mojego brata Franka, pytając go, czy zgodziłby się, żebym przyjechał i zamieszkał u niego. Frank zgodził się i rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu. Gdy wyruszałem, dzieci stały w szeregu na frontowym ganku. Matka przycisnęła mnie do piersi. Miała łzy w oczach. Chciała coś powiedzieć, ale nie wydobyła z siebie ani słowa. Nie czułem do niej nic. Zupełnie nic. Podniosłem swoją walizeczkę, ponuro odwróciłem się do niej plecami i poszedłem do starej półciężarówki, w której czekał ojciec. Nie obejrzałem się ani razu. Jazda na lotnisko w San Juan trwała 45 minut. Tam ojciec wręczył mi bilet i wsunął mi w ręką poskładaną 10-dolarówkę. Zadzwoń do Franka zaraz, jak tylko znajdziesz się w Nowym Jorku, powiedział. Pilot zajmie się tobą, dopóki Frank nie przyjedzie.
Stał i patrzył na mnie długo. Górujący nade mną ciepły wiatr poruszał jego siwymi, falującymi włosami. Musiałem mu się wydawać mały i budzący litość, gdy tak stałem obok wejścia na lotnisko z moją walizeczką w ręce. Wargi mu zadrżały, gdy wyciągnął do mnie na pożegnanie rękę. I nagle objął moje wątłe ciało swoimi długimi ramionami i mocno przycisnął mnie do siebie. Powiedział łamiącym się głosem: Hio, mio, mój synu. Puścił mnie i powiedział szybko: bądź grzeczny, ptaszku. Odwróciłem się, wbiegłem po schodach do ogromnego samolotu i usiadłem koło okna. Przez szybę widziałem posępną, samotną postać mojego ojca, wielkiego, stojącą koło ogrodzenia. Ojciec uniósł w górę rękę, jakby chciał pomachać, ale postawszy chwilę, niezdecydowanie odwrócił się i poszedł szybko do starej półciężarówki. Jak on mnie nazwał? Ptaszek. Przypomniałem sobie pewien niezwykły moment sprzed lat, gdy ojciec wrócił się do mnie tak samo. Siedziałem wtedy na stopniach werandy, a on na werandzie kołysał się w bujaku, palił fajkę i opowiadał mi portorykańską legendę o ptaszku. Ptaszku, który nie ma nóg, ale stale lata. Ojciec spojrzał na mnie smutno i powiedział: to jesteś ty, Niki. Jesteś ciągle niespokojny, jak ptaszek. Ciągle uciekasz. Powoli pokiwał głową i popatrzył w górę na niebo, wypuszczając dym w kierunku liści winorośli, zwieszających się z dachu werandy. Ten ptaszek jest drobny i bardzo lekki. Waży mniej niż piórko. Wyszukuje prądy powietrzne i śpi na wietrze. Stale ucieka. Ucieka przed jastrzębiami, sowami i innymi drapieżnikami. Ukrywa się, latając zawsze między nimi a słońcem. Jeśli tylko znalazłby się ponad nim, zobaczyłby go na tle ciemnej zieleni. Ale jego skrzydełka są przejrzyste jak czysta woda w lagunie. Jak długo lata wysoko, nie widzą go. On nigdy nie siada. Ojciec odchylił się i wypuścił kłąb błękitnego dymu. Ale jak on je? Spytałem. Je w locie, odpowiedział ojciec. Mówił powoli, jakby miał przed oczami to drobne stworzenie. Łapie owady, motyle, nie ma nóg, nie ma łapek i zawsze jest w powietrzu. Byłem zafascynowany tą historią. Ale co się dzieje, kiedy jest pochmurno? Zapytałem. Co się dzieje, gdy nie świeci słońce? Jak wtedy ucieka przed swoimi wrogami? W pochmurną pogodę lata tak wysoko, że nikt nie może go dostrzec. Tylko raz przestaje latać, przestaje uciekać, gdy umiera. Bo gdy dotknie ziemi, nie może już nigdzie uciec. Ojciec poklepał mnie i popchnął lekko. Idź teraz, ptaszku. Uciekaj, leć. Twój ojciec zawoła cię, gdy skończy się czas ucieczki. Pobiegłem przez łąkę, machając rękami jak ptak, próbując polecieć, ale jakoś nie udawało mi się nabrać takiej prędkości, żeby unieść się w powietrze. Silniki samolotu zakaszlały, wypuściły czarny dym i z rykiem ożyły. Wreszcie miałem polecieć. Ruszałem w swoją podróż. Autobus szarpnął i stanął. Za szybami jaskrawe światło i kolorowe reklamy migotały w zimnej ciemności. Siedzący po drugiej stronie przejścia mężczyzna wstał i skierował się do drzwi. Poszedłem za nim. Wysiadłem przez tylne drzwi, które z sykiem zamknęły się za mną. Autobus odjechał. Zostałem sam pośród 8 milionów ludzi. Podniosłem garść brudnego śniegu i strąciłem z wierzchu zlodowaciałą skorupę. I oto leżał na mojej dłoni lśniący, biały i czysty. Chciałem wziąć go do ust i zjeść, ale zobaczyłem, że na jego powierzchni pojawiają się małe, ciemne punkty. I nagle zdałem sobie sprawę, że powietrze jest pełne sadzy, lecącej ze wznoszących się nad dachami kominów, od której śnieg staje się podobny do sera posypanego pieprzem. Wyrzuciłem śnieg. To nie miało żadnego znaczenia. Byłem wolny. Przez 2 dni wędrowałem po mieście. W jakimś zaułku znalazłem stary płaszcz porzucony w śmietniku. Rękawy sięgały mi poniżej dłoni, a brzeg płaszcza wlókł się po ziemi. Guziki były oderwane, a kieszenie podarte, ale było mi w nim ciepło. Noc przespałem w metrze, skulony na siedzeniu. Pod koniec drugiego dnia opuściło mnie radosne podniecenie. Byłem głodny i zmarznięty. Dwukrotnie próbowałem porozumieć się z kimś i poprosić o pomoc. Pierwszy człowiek po prostu zignorował mnie. Przeszedł koło mnie, jakby mnie w ogóle nie było. Drugi pchnął mnie na śnieg i powiedział: zjeżdżaj, ty purtorykański szczeniaku. Nie dotykaj mnie swymi brudnymi łapami. Przestraszyłem się. Starałem się opanować strach podchodzący mi z żołądkiem do gardła. O zmierzchu znowu chodziłem ulicami, włócząc płaszczem po chodniku i ściskając w ręku swoją walizeczkę. Ludzie omijali mnie i oglądali się na mnie, ale nikt się mną nie zainteresował. Każdy patrzył i szedł dalej swoją drogą. $10, które dostałem od ojca, wydałem właśnie tego wieczora. Wszedłem do małej restauracji i zamówiłem hot doga, wskazując palcem na wiszącą nad zatłuszczonym barem jego reklamę. Połknąłem go kilkoma kęsami i pokazałem, że chcę jeszcze jednego. Mężczyzna za kontuarem pokręcił głową i wyciągnął rękę. Sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem poskładany banknot. Mężczyzna wytarł ręce, wścierką rozpostarł banknot, wygładził go kilkakrotnie i wetknął w kieszeń brudnego fartucha. Potem dał mi drugiego hot doga i miseczkę z papryką. Kiedy skończyłem, zacząłem go szukać wzrokiem, ale on na dobre zniknął w kuchni. Podniosłem walizeczkę i wyszedłem na zimną ulicę. To było moje pierwsze zetknięcie z amerykańskim zakładem gastronomicznym. Skąd mogłem wiedzieć, że amerykańskie hot dogi nie są po $5? Idąc ulicą, napotkałem kościół i zatrzymałem się przed nim. Przejście było zagrodzone ciężką, żelazną bramą, zamkniętą na łańcuch spięty kłódką. Stałem przed szarą, kamienną budowlą i patrzyłem na wycelowaną w niebo iglicę wieży. Zimne, kamienne ściany, ciemne, brudne szyby okien schroniły się za żelaznym ogrodzeniem. Posąg mężczyzny o łagodnej twarzy i smutnych oczach wyglądał przez zamkniętą bramę. Jego ramiona były wyciągnięte i pokryte śniegiem. Ale on był zamknięty wewnątrz, a ja byłem zamknięty na zewnątrz. Powlokłem się dalej ulicami, szedłem i szedłem. Znowu zaczynałem się bać. Była już prawie północ i trząsłem się nie tylko z zimna, ale i ze strachu. Miałem ciągle nadzieję, że ktoś zatrzyma się i spyta, w czym mi może pomóc. Nie wiem, co bym odpowiedział, gdyby ktoś zaofiarował mi pomoc, ale byłem samotny i przestraszony i zgubiony. Wokół mnie był tłum spieszących się gdzieś ludzi, którzy nie zwracali na mnie uwagi. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że człowiek może być samotny pośród miliona ludzi. Dla mnie samotność oznaczała błądzenie po lesie albo po bezludnej wyspie, ale to było gorsze od wszelkiej samotności. Widziałem wystrojonych ludzi spieszących do domu, z teatru, starych mężczyzn sprzedających gazety i owoce przy małych, czynnych całą noc stoiskach, policjantów patrolujących dwójkami ulice, chodniki pełne zaaferowanych ludzi, ale gdy patrzyłem im w oczy, dostrzegałem w nich taką samą samotność. Nikt się nie uśmiechał, nie było ani jednej radosnej twarzy. Wszyscy się śpieszyli. Usiadłem na krawężniku i otworzyłem swoją walizeczkę. W niej, wepchnięta na dno, leżała poskładana karteczka z napisanym ręką matki numerem telefonu Franka. Nagle coś szturchnęło mnie z tyłu. Był to stary, kudłaty pies, który wąchał wielki płaszcz zwisający luźno wokół mojego chudego ciała. Objąłem psa za szyję, przytuliłem go do siebie, przycisnąłem głowę do jego brudnych kudłów, a on polizał mnie po twarzy. Nie wiem, jak długo siedziałem tam, drżąc i głaszcząc psa. Ale gdy podniosłem głowę, zobaczyłem nogi dwóch policjantów. Ich gumowe kalosze były mokre i zabłocone. Kudłaty kundel wyczuł niebezpieczeństwo i uciekł w najbliższą przecznicę. Jeden z gliniarzy szturchnął mnie pałką w ramię i spytał: czego tu siedzisz po nocy? Wydawało się, że jego twarz była całe mile nade mną. Z trudem, łamaną angielszczyzną, próbowałem wyjaśnić, że się zgubiłem. Policjant mruknął coś do drugiego i odszedł. Ten, który został, ukląkł koło mnie na zabłoconym chodniku i powiedział: może ci w czymś pomóc, chłopcze. Kiwnąłem głową i podałem mu kartkę z numerem telefonu Franka. Brat, powiedziałem. Policjant popatrzył na koślawe pismo i pokiwał głową. Czy tam mieszkasz, chłopcze? Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć, więc tylko powtórzyłem: brat. Policjant kiwnął głową, pomógł mi wstać i podeszliśmy do budki telefonicznej stojącej za kioskiem z gazetami. Pogrzebał w kieszeni, wyjął monetę i wykręcił numer. Gdy odezwał się zaspany głos Franka, policjant wręczył mi słuchawkę. Nie minęła godzina i znalazłem się bezpieczny w mieszkaniu Franka. Gorąca zupa u Franka była smaczna i czyste łóżko było przyjemne. Następnego dnia rano Frank powiedział, że będę mieszkał u niego, a oni zaopiekują się mną i zapiszą mnie do szkoły. Ale jakiś wewnętrzny głos mówił mi, że nie zostanę tu długo. Zacząłem swoją ucieczkę i nic mnie już nie zatrzyma. Mieszkałem u Franka przez 2 miesiące, ucząc się władania językiem angielskim. Ale nie byłem szczęśliwy. Coś pchało mnie do odejścia. Frank od razu pierwszego tygodnia zapisał mnie do 10. klasy. Do tej szkoły chodzili prawie wyłącznie Murzyni i Portorykańczycy. Przypominała mi ona bardziej dom poprawczy niż miejską szkołę. Nauczyciele i wychowawcy więcej czasu poświęcali na zaprowadzenie jakiejkolwiek dyscypliny niż na uczenie. Było to dzikie miejsce walk, demoralizacji i nieustającej wojny z każdym, kto reprezentował władzę. W każdej szkole średniej Brooklynu były co najmniej 2-3 gangi. Gangi te składały się z chłopców i dziewcząt mieszkających w określonych regionach dzielnicy. Często były to gangi wrogie i zetknięcie ich ze sobą w jednej klasie nieuchronnie prowadziło do bójek. Było to dla mnie zupełnie coś nowego. Codziennie w szkole walczono na korytarzu albo w jednej z klas. Przyciskałem się do ściany, bojąc się, że któryś z większych chłopaków rzuci się na mnie. Po lekcjach zawsze była bijatyka na szkolnym podwórku i zawsze ktoś zostawał na nim krwawiąc. Frank ostrzegł mnie, abym nie pokazywał się nocą na ulicy. Gangi, Niki, mawiał, gangi cię zamordują. Biegają nocami jak stada wilków, zabijają każdego obcego. Frank stanowczo prosił mnie, bym wracał zawsze ze szkoły prosto do domu i siedział w mieszkaniu poza zasięgiem gangów. Ale wkrótce przekonałem się, że nie tylko gangów należy się wystrzegać. Prócz nich istnieli mali ludzie. Były to 9-10-letnie dzieci, które popołudniami włóczyły się po ulicach albo bawiły się przed ruderami, w których mieszkały. Po raz pierwszy zetknąłem się z małymi ludźmi już w pierwszym tygodniu, gdy wracałem ze szkoły do domu. Banda około 10 chłopców w wieku od 8 do 10 lat wyskoczyła wprost na mnie z bramy, koło której przechodziłem. Hej, szczeniaki, uważajcie jak chodzicie. Jeden z nich zawrócił i powiedział: idź do diabła. Drugi zaszedł mnie od tyłu, ukląkł za mną i zanim się spostrzegłem, gruchnąłem jak długi plecami na chodnik. Chciałem wstać, ale jeden z nich chwycił mnie za stopę i zaczął ciągnąć. Wszyscy krzyczeli i śmiali się. Straciłem cierpliwość i rzuciłem się na najbliższego, przewracając go na chodnik. W tej samej chwili usłyszałem wrzask jakiejś kobiety. Popatrzyłem w górę i zobaczyłem, jak wychyla się z okna drugiego piętra. — Odejdź od mojego dziecka, parszywy Portorykańczyku, bo cię zabiję! Nie chciałem niczego innego, jak tylko móc bez przeszkód odejść od tego chłopaka. Ale skoczyli na mnie pozostali. Jeden rzucił we mnie butelką po Coca-Coli, która uderzywszy w chodnik koło mojej głowy prysnęła mi w twarz odłamkami szkła. Kobieta wrzeszczała coraz głośniej. — Zostaw w spokoju moje dzieci! Ratunku! Ratunku! On zabije moje dziecko! Nagle z bramy wybiegła inna kobieta z miotłą w rękach. Była gruba, biegła katkowatym krokiem i miała taki wściekły wyraz twarzy, jakiego jeszcze nie widziałem. Wepchnęła się pomiędzy chłopców, trzymając wysoko podniesioną nad głową miotłę. Próbowałem się uchylić, ale walnęła mnie z całej siły w plecy. Odwróciłem się i trafiła mnie w głowę. Wrzeszczała cały czas. Zobaczyłem, że jeszcze kilka kobiet wychyla się z okien i woła policję. Gdy zabierałem się do ucieczki, gruba kobieta zdążyła mnie uderzyć trzeci raz, po czym krzyknęła za mną. — Jak się jeszcze raz tu pokażesz, żeby zaczepiać naszych chłopców, to cię zatłuczemy! Od następnego dnia wracałem ze szkoły inną drogą. Tydzień później po raz pierwszy zetknąłem się z gangiem. Wracałem bez pośpiechu do domu, przez park i zatrzymałem się przy człowieku z gadającą papugą. Zacząłem tańczyć wokół niego, śmiałem się i rozmawiałem z ptakiem. Gdy nagle ten człowiek przytulił papugę do piersi i śpiesznie odszedł, obejrzałem się. Za mną półkolem stało około 15 chłopaków. Nie byli to mali ludzie, byli to duzi ludzie. Przeważnie więksi ode mnie. Otoczyli mnie szybko, jeden z nich powiedział: "No, z czego się śmiejesz?" Pokazałem mężczyznę z papugą, śpiesznie opuszczającego park. "No, śmiałem się z tego zwariowanego ptaka." "Aha, a ty tu gdzieś mieszkasz?" zapytał znowu ten chłopak z nieprzyjemnym wyrazem twarzy. Zorientowałem się, że jest coś niedobrze i zacząłem się trochę jąkać. "Mieszkam u mojego brata, tam dalej, na tamtej ulicy." "Myślisz, że jak mieszkasz na tamtej ulicy, to możesz przychodzić do parku i śmiać się jak hiena? Co? Tak myślisz? Nie wiesz, że to jest rejon biskupów? Nie pozwalamy się tutaj pętać żadnym obcym. A już na pewno nie takim jak ty, co tak podskakują i śmieją się jak hieny." Rozejrzałem się i zobaczyłem, że to nie żarty. Zanim zdążyłem coś odpowiedzieć, nieprzyjemnie wyglądający chłopak wyciągnął z kieszeni nóż, który otworzył się ze szczękiem, ukazując błyszczące 20-centymetrowe ostrze. "Wiesz, co teraz zrobię?" spytał chłopak. "Poderżnę ci gardło i będziesz krwawił jak zwierzę, do którego masz taki podobny głos." "No stary," wyjąknąłem. "Co z tobą? Skąd ci przyszło do głowy, żeby mnie porżnąć?" "Stąd, że mi się nie podobasz," odpowiedział. Wyciągnął nóż w kierunku mojego brzucha i ruszył na mnie. W tym momencie odezwał się inny członek gangu, wysoki, kolorowy chłopak. Zostaw go, Big Daddy. Ten chłopak dopiero przyjechał z Puerto Rico. On nawet nie wie, co jest grane." Nieprzyjemny chłopak cofnął się i powiedział pogardliwie: "Dobra, ale niedługo się dowie, co jest grane. I niech się lepiej trzyma z daleka od rejonu biskupów." Odwrócili się i odeszli. Szybko poszedłem do domu i przez resztę popołudnia rozmyślałem. Na drugi dzień w szkole niektórzy już słyszeli o wydarzeniu w parku. Dowiedziałem się, że ten nieprzyjemny chłopak z nożem miał na imię Roberto. Tego dnia na lekcji wychowania fizycznego mieliśmy baseball. Roberto złośliwie potrącił mnie tak, że przewróciłem się. Inni zaczęli wołać: "Bij się z nim, Niki! Dowal mu! Pokaż mu, że bez noża nie jest taki twardy! Dalej, Niki! Jesteśmy z tobą! Walnij go!" Wstałem i otrzepałem się. "Dobra," powiedziałem. "Zobaczymy, jaki dobry jesteś na pięści." Stanęliśmy naprzeciw siebie. Reszta nas otoczyła. Usłyszałem krzyki: "Biją się! Biją się!" I zobaczyłem, jak dookoła rośnie tłum. Roberto uśmiechnął się, gdy przyjąłem klasyczną postawę bokserską z rękami osłaniającymi twarz. Zgarbił się i niezdarnie uniósł ręce. Było jasne, że nie przywykł tak walczyć. Ruszyłem na niego i zanim zdążył zareagować, dostał cios lewą. Krew puściła mu z nosa i cofnął się, wyraźnie zaskoczony. Znowu ruszyłem na niego. Nagle pochylił się, skoczył do przodu i zwalił mnie na ziemię uderzeniem głowy. Próbowałem wstać, ale zaczął mnie kopać swymi ostro zakończonymi butami. Przetoczyłem się na brzuch, a on skoczył mi na plecy, pociągnął moją głowę w tył, z premedytacją wbijając mi palce w oczy. Myślałem, że inni pomogą mi wydobyć się spod niego, ale oni tylko stali i wrzeszczeli. Nie umiałem walczyć w ten sposób. Wszystkie swoje walki stoczyłem zgodnie z regułami boksu, ale czułem, że ten chłopak mnie zabije, jeśli czegoś nie zrobię. Sięgnąłem więc ku jego dłoni, odciągając ją od oczu i zacisnąłem zęby na jego palcu. Zawył z bólu. Stoczył się z moich pleców. Zerwałem się znowu i przyjąłem postawę bokserską, a on powoli się wycofał, trzymając się za zranioną dłoń. Ruszyłem na niego znowu i dwukrotnie uderzyłem go lewym sierpowym w twarz. Odczuł to mocno i poszedłem jeszcze bardziej do przodu, chcąc go znowu uderzyć, gdy nagle on wyciągnął ręce i objął mnie w pasie, przyciskając mi łokcie do boków. Używając swojej głowy niczym taranu, zaczął mnie walić czołem w twarz. Poczułem, jakby ktoś mnie walił w twarz młotem kowalskim. Z nosa puściła mi krew, z bólu nic nie widziałem. W końcu wypuścił mnie i dwa razy uderzył mnie pięściami, aż upadłem na zakurzone szkolne boisko. Kopnął mnie jeszcze raz, zanim zjawił się nauczyciel i odciągnął go ode mnie. Gdy wieczorem wróciłem do domu, Frank zawołał: "Zabiją cię, Niki. Mówiłem, żebyś trzymał się z daleka od gangów. Zabiją cię." Twarz miałem posiniaczoną i czułem się tak, jakbym miał nos złamany. Ale już zmądrzałem. Nikt mnie już nie mógł zaskoczyć. Potrafię walczyć równie niehonorowo jak i oni, a nawet bardziej. Następnym razem będę już przygotowany. Następny raz nastąpił po kilku tygodniach. Po lekcjach szedłem korytarzem do bramy. Usłyszałem, że ktoś idzie za mną. Obejrzałem się. Szło za mną pięciu czarnych chłopaków i dziewczyna. Przyspieszyłem kroku, ale oni też przyspieszyli. Wyszedłem przez bramę i ruszyłem prowadzącym na ulicę przejściem między betonowymi ścianami. Czarni chłopcy zrównali się ze mną. Jeden z nich, wysoki, rozrośnięty, szarpnął mnie i pchnął na ścianę. Upuściłem książki, a inny chłopak strącił je z betonowego chodnika do rynsztoka, w którym stała brudna woda. Rozejrzałem się, ale nie było nikogo, kogo mógłbym prosić o pomoc. — Co tu robisz w tym regionie, mały? — zapytał wielki chłopak. — Nie wiesz, że to jest nasz region? — Człowieku, to rejon szkoły. Ten rejon nie należy do żadnego gangu — powiedziałem. — Nie bądź taki cwany, mały. Nie lubię tego. Położył mi rękę na piersi i przycisnął mnie do ściany. Równocześnie usłyszałem trzask otwieranego noża sprężynowego. Wielki chłopak skierował nóż ku mojej piersi i zaczął stukać w guziki koszuli ostrym jak igła szpicem. — Słuchaj, cwaniaku — powiedział. — Jesteś nowy w tej szkole, a my robimy tak, żeby wszyscy nowi płacili nam za opiekę. To dobry interes. Płacisz nam 25 centów dziennie, a my gwarantujemy, że nikt cię nie tknie. Jeden z pozostałych chłopaków zachichotał i powiedział: — Jasne, stary, nawet gwarantujemy, że my cię też nie tkniemy. Reszta się roześmiała. — Tak, a skąd mam pewność, że mnie nie oszukacie, jak wam będę dawał te 25 centów dziennie? — spytałem. — Nie masz żadnej pewności, cwaniaku. Po prostu i tak nam będziesz je płacił. — Bo jak nie, to cię wykończymy — odpowiedział. — Dobra, no to wykańczaj mnie od razu, bo jak nie, to przyjdę i pozabijam was wszystkich. Wyczułem, że ich trochę przestraszyłem. Duży chłopak z nożem, myśląc, że jestem praworęczny, nie oczekiwał, że chwycę go lewą ręką. Odepchnąłem jego rękę z nożem, od mojej piersi odwróciłem go i wykręciłem mu rękę za plecami. Chłopak upuścił nóż. Porwałem ten nóż z ziemi i poczułem, że doskonale leży w dłoni. Przyłożyłem mu ostrze do szyi i nacisnąłem tak, żeby dobrze poczuł, ale żeby go jeszcze nie skaleczyć. Pchnąłem go twarzą do ściany, trzymając nóż przy jego szyi. Tuż za uchem. Dziewczyna krzyknęła, myśląc, że chcę go zabić. Odwróciłem się do niej i powiedziałem: — Znam cię, mała. Wiem, gdzie mieszkasz. Przyjdę do ciebie i zabiję cię. Jak ci się to podoba? Krzyknęła jeszcze głośniej i chwyciwszy za rękę jednego z chłopaków, zaczęła go odciągać. — Uciekajmy! Uciekajmy! To wariat! Uciekajmy! — krzyczała. Uciekli wszyscy, nie wyłączając tego wielkiego chłopaka, którego trzymałem pod nożem. Puściłem go, wiedząc, że mogliby mnie zabić, gdyby spróbowali. Ciągle jeszcze trzymałem nóż w ręce. Długo nie ruszałem się z miejsca, tylko otwierałem i zamykałem ostrze. Przyjemnie było czuć nóż w ręce. Wreszcie wsunąłem go do kieszeni kurtki i poszedłem do domu. Od tej chwili pomyślałem: lepiej niech się dobrze zastanowią, zanim podskoczą do Nikiego. Szybko rozeszło się, że jestem niebezpieczny. Zwróciło to na mnie uwagę różnych zabijaków. Wkrótce zorientowałem się, że prędzej czy później coś się stanie. Ale byłem przygotowany na wszystko. Wybuch nastąpił po 2 miesiącach od mojego przyjścia do szkoły. Nauczycielka właśnie uspokoiła klasę i zaczęła sprawdzać obecność. W tym momencie wszedł do klasy spóźniony murzyński chłopak. Kołysał się na boki, kręcił biodrami i śmiał się głośno. Podszedł do siedzącej z tyłu drobnej, ładnej porturykanki, schylił się i pocałował ją w policzek. Dziewczyna gwałtownie odchyliła się do tyłu. Chłopak objął ją i pocałował w usta, równocześnie kładąc rękę na jej piersi. Dziewczyna zerwała się z miejsca i zaczęła krzyczeć. Inni chłopcy w klasie śmiali się i wołali: "Dalej, stary! Dalej!" Patrzyłem na nauczycielkę. Ruszyła przejściem między ławkami, ale stanął przed nią wielki chłopak i powiedział: "No, chyba nie chce pani popsuć zabawy, nie?" Nauczycielka patrzyła na o wiele od siebie wyższego chłopaka i wycofała się do stołu. Klasa wyła z radości. W tym samym czasie tamten chłopak przycisnął dziewczynę do ściany i wodził rękami po całym ciele, próbując całować ją w usta. Dziewczyna krzyczała i odpychała go. W końcu chłopak zrezygnował i usiadł na swoim miejscu. "Nie będę się z nią teraz szarpał", oznajmił na głos. "Przyjdę do niej dziś w nocy i sama mi da z przyjemnością." Nauczycielka odchrząknęła i podjęła sprawdzanie obecności. Coś we mnie pękło. Wstałem ze swojego miejsca, podszedłem na koniec klasy. Dziewczyna siedziała na swoim miejscu i płakała. Stanąłem za tym chłopakiem, który teraz siedział i wydłubywał brud spod paznokci. Sięgnąłem po ciężkie drewniane krzesło stojące pod tylną ścianą. "Obróć nosię, mam coś dla ciebie", powiedziałem. Gdy się tylko obejrzał, uderzyłem go krzesłem z góry. Upadł na ławkę i z głębokiej rany na głowie popłynęła mu krew. Nauczycielka wybiegła z klasy i za chwilę wróciła z dyrektorem. Ten chwycił mnie za łokieć i powlókł do swojego gabinetu. Siedziałem tam i słuchałem, jak dzwoni na pogotowie i załatwia kogoś do zajęcia się rannym. Potem zwrócił się do mnie, powiedział: "Przez te 2 miesiące słyszał o mnie zawsze tylko w związku z bójkami, w których brałem udział, a potem kazał mi wyjaśnić, co stało się w klasie." Odpowiedziałem mu dokładnie wszystko, jak było. Powiedziałem, że ten chłopak zabierał się do porturykańskiej dziewczyny i że nauczycielka nie próbowała powstrzymać go, więc ująłem się za tą dziewczyną. Gdy mówiłem, nauczyciel robił się coraz bardziej czerwony. W końcu wstał i powiedział: "W porządku. Moja cierpliwość się wyczerpała. Nie będę więcej tolerował tych bójek. Wy sobie wyobrażacie, że możecie tu przychodzić i zachowywać się jak na ulicy. Najwyższy czas, żebym dla przykładu zareagował jak należy. Może wreszcie zaczniecie mieć jakiś szacunek dla przełożonych. Nie mam zamiaru siedzieć tu, codziennie słuchać, jak jeden z drugim próbuje się wyłgać z usiłowania zabicia kolegi. Dzwonię po policję." Zerwałem się na równe nogi. "Proszę pana, policja mnie wsadzi do więzienia." "Mam nadzieję", odpowiedział dyrektor. "Przynajmniej reszta tych potworów tutaj nauczy się choć trochę szacunku do przełożonych." Zatrząsłem się z wściekłości i ze strachu. "Niech pan dzwoni na policję", powiedziałem, cofając się w stronę drzwi. "Ale kiedy mnie wypuszczą z więzienia, wrócę tu. Dopadnę kiedyś pana samego i zabiję." Mówiąc to, zaciskałem zęby w furii. Dyrektor zbladł jak papier. Przez chwilę nie odezwał się, po czym powiedział: "Dobrze, Cruz. Wypuszczę cię tym razem, ale żebyś mi więcej nie pokazywał się koło szkoły. Nie obchodzi mnie, gdzie pójdziesz, możesz nawet iść do piekła, ale strzeż się, żebym cię tu więcej nie zobaczył. Uciekaj stąd biegiem i nie zatrzymuj się, dopóki nie będziesz tak daleko, aż nie będę cię mógł zobaczyć. Zrozumiałeś?" "Zrozumiałem!" I uciekłem biegiem. W życiu wypełnionym nienawiścią i strachem nie ma miejsca dla nikogo prócz samego siebie. Nienawidziłem wszystkich, z Frankiem włącznie. On reprezentował władzę, a gdy sprzeciwił się temu, żebym nie chodził do szkoły i wracał do domu dopiero wieczorem, zdecydowałem się odejść. Frank powiedział wtedy: "Niki, Nowy Jork to dżungla. Ludzie, którzy tu mieszkają, kierują się prawem dżungli. Przeżyć mogą tylko ci, którzy pozbawieni są skrupułów. Jeszcze nie poznałeś naprawdę tego życia. Ale ja tu jestem już 5 lat i wiem, jak tu jest. To miasto roi się od prostytutek, narkomanów, pijaków i morderców. Oni cię zabiją. I nawet nikt nie będzie wiedział, że nie żyjesz, dopóki jakiś narkoman nie natknie się na twoje rozkładające się zwłoki pod stertą śmieci. Frank miał rację, ale ja nie mogłem u niego zostać. Nalegał, żebym wrócił do szkoły, a ja wiedziałem, że będę musiał pójść własną drogą. Niki, nie mogę zmusić cię, żebyś poszedł do szkoły, ale jeśli nie pójdziesz, jesteś zgubiony. Ale dyrektor mnie wykopał, kazał mi nigdy nie wracać. Nie obchodzi mnie to, powiedział. Jeśli chcesz tu mieszkać, musisz wrócić do szkoły. Jeśli nie do tej, to do jakiejś innej. Jak myślisz, że wrócę? Warknąłem. To chyba zgłupiałeś. Jak mnie będziesz zmuszał, to cię zabiję. Niki, jesteś moim bratem. Mówisz jak wariat. Nie mam zamiaru słuchać takiego gadania. Albo idziesz do szkoły, albo się wynoś. Uciekaj, jeśli chcesz, ale szybko będziesz z powrotem, bo nie masz dokąd iść. A jeśli zostaniesz, pójdziesz do szkoły i nie ma gadania. To było w piątek rano, zanim Frank poszedł do pracy. Po południu zostawiłem na stole w kuchni kartkę, że pewni znajomi zaprosili mnie do siebie na tydzień. Nie miałem żadnych znajomych, ale nie mogłem już dłużej zostawać u Franka. Wieczorem, szukając jakiegoś mieszkania, zawędrowałem do dzielnicy Bertford Stuyvesant w Brooklynie. Podszedłem do jakiejś grupy nastolatków stojących na rogu ulicy. Chłopaki, nie wie który, gdzie tu by można było znaleźć jaki pokój? Jeden z nich popatrzył na mnie, zaciągając się papierosem, po czym pokazał kciukiem przez ramię w kierunku bruklińskiej średniej szkoły technicznej. Mój stary jest tu szefem. Od tych mieszkań po tamtej stronie. Pogadaj z nim. To coś ci znajdzie. Siedzi tam i gra w karty z tymi facetami. To ten pijany. Reszta chłopaków roześmiała się. Mieszkania, które chłopak miał na myśli, znajdowały się w dzielnicy Fort Green, w środku największego w świecie osiedla mieszkaniowego. Ponad 30 tysięcy ludzi mieszkało tam w blokach. Przeważnie byli to Murzyni i Portorykańczycy. Osiedle Fort Green rozciąga się aż do Park Avenue i do Lafayette Avenue, otaczając Washington Park. Podszedłem do grupki mężczyzn i spytałem administratora, czy nie miałby pokoju do wynajęcia. Podniósł głowę znad kart, popatrzył na mnie i burknął. Tak, mam, bo co? Zawahałem się i wyjąknąłem. No bo szukam mieszkania. Masz $15? Spytał, spluwając sokiem tytoniowym pod moje nogi. No, nie przy sobie, ale... No to nie ma pokoju. Powiedział i znowu zajął się kartami. Inni nawet na mnie nie spojrzeli. Ale będę miał pieniądze, powiedziałem. Słuchaj, mały, jak mi pokażesz $15 z góry, masz pokój. Nie obchodzi mnie, jak i skąd je weźmiesz. Możesz równie dobrze obrobić jakąś staruszkę, ale jak nie masz forsy, to zjeżdżaj i nie zawracaj mi głowy. Poszedłem z powrotem w kierunku Lafayette. Skręciłem w zaułek, myśląc, skąd wziąć pieniądze. Wiedziałem, że gdybym został schwytany przy próbie obrabowania kogoś, poszedłbym do więzienia. Ale byłem w sytuacji bez wyjścia. Napisałem Frankowi, że wrócę dopiero za tydzień. Wynajęcie pokoju kosztowało, a ja nie miałem ani grosza. Była już prawie 10:00 wieczór i wiał lodowaty wiatr. Ukryty w mroku zaułka zacząłem przyglądać się idącym chodnikiem ludziom. Wyjąłem z kieszeni swój nóż i nacisnąłem przycisk na jego rękojeści. Ostrze odskoczyło z cichym trzaskiem. Przyłożyłem czubek noża do dłoni, ręce mi się trzęsły i próbowałem sobie wyobrazić, jak dokonałbym tego rabunku. Czy lepiej wciągnąć kogoś w zaułek? Czy powinienem go od razu uderzyć, czy tylko przestraszyć? A co jeśli zacznie krzyczeć? Moją uwagę przyciągali dwaj ludzie rozmawiający u wylotu zaułka. Stary alkoholik zatrzymał 18-letniego chłopaka niosącego wielką torbę pełną zakupów ze sklepu spożywczego. Stary prosił chłopaka o 10 centów na filiżankę kawy. Słuchałem, jak chłopak próbuje się uwolnić, tłumacząc, że nie ma pieniędzy. Przemknęło mi przez myśl, że stary pewnie ma pełne kieszenie wyżebranych i ukradzionych pieniędzy. Nie próbowałby nawet wołać o pomoc, gdybym go obrabował. Jak tylko chłopak pójdzie, wciągnę starego w zaułek i odbiorę mu forsę. Chłopak postawił torbę na chodniku, pogrzebał w kieszeni i wyjął monetę. Stary coś zamruczał i powłócząc nogami poszedł. Do diabła, pomyślałem. Co teraz zrobić? W tym momencie chłopak niechcący wywrócił swoją torbę i kilka jabłek potoczyło się po chodniku. Schylił się po nie i wtedy wciągnąłem go za róg i rzuciłem o ścianę. Obaj byliśmy śmiertelnie przerażeni, ale ja miałem przewagę zaskoczenia. Chłopak skamieniał ze strachu, gdy zobaczył przed samą twarzą mój nóż. Nie chcę ci zrobić krzywdy, ale potrzebuję forsy. Jestem gotów na wszystko. Dawaj forsę, szybko, wszystko co masz, bo cię zabiję. Ręce trzęsły mi się okropnie. Bałem się, że upuszczę nóż. Proszę, proszę, bierz wszystko, tylko mnie nie zabijaj, błagał chłopak. Wyjął portfel i chciał mi go podać, ale upuścił go. Kopnąłem portfel w głąb zaułka. Zjeżdżaj, powiedziałem. Biegiem, a jak zwolnisz przed drugą przecznicą, to będziesz trup. Patrzył na mnie oczyma okrągłymi z przerażenia. Rzucił się do ucieczki. Potknął się na swoich zakupach i rozciągnął na chodniku jak długi. Poderwał się, znów się potknął i pobiegł chodnikiem, z trudem łapiąc równowagę. Gdy tylko zniknął za rogiem, chwyciłem jego portfel i co sił w nogach pobiegłem w głąb zaułka. Znalazłszy się w ciemnościach dekalb, przesadziłem żelazny parkan otaczający park i przez wąską trawę pobiegłem między drzewa. Przesiadłem za skarpą, żeby złapać oddech i uspokoić łomoczące serce. Otworzyłem portfel i przeliczyłem jego zawartość. Było tam około $19. Przyjemnie było czuć w dłoni banknoty. Cisnąłem portfel w wysoką trawę i ponownie przeliczyłem pieniądze. Potem złożyłem je i wsadziłem do kieszeni. Nieźle, pomyślałem. Gangi zabijają włóczęgów za mniej niż dolara, a mnie za pierwszym razem wpadło 19. Całkiem nieźle. Jednak pewność siebie nie usunęła całkowicie mojego strachu i długo siedziałem ukryty w wysokiej trawie. Dopiero dobrze po północy odważyłem się wyjść, ale wtedy było już za późno, żeby wynająć pokój. Poszedłem więc znowu na miejsce mojego przestępstwa. Ktoś już pozbierał wszystko prócz zgniecionej paczki krakersów. Podniosłem ją i potrząsnąłem, patrząc jak okruchy sypią się na chodnik. Strach odpłynął ode mnie już całkiem i uśmiechnąłem się. Trzeba było ciachnąć go tak z ciekawości. Jak to będzie? Pomyślałem. Na drugi raz spróbuję. Skierowałem się ku wyjściu do metra koło Papa Jones i wsiadłem do pierwszego lepszego pociągu. Spędziłem noc w metrze i następnego dnia, wcześnie rano, byłem z powrotem na Fort Greene Place, żeby wynająć pokój. Administrator poprowadził mnie na drugie piętro. Pokój był mały, z popękanym sufitem. Usytuowany był od ulicy, a przez okno widać było brooklijską szkołę techniczną. Administrator poinformował mnie, że na pierwszym piętrze jest wspólna łazienka oraz że temperaturę pokoju można regulować pokrętłem przy stalowym grzejniku. Potem wręczył mi klucz i oznajmił, że czynsz należy płacić za każdy tydzień z góry w sobotę. Drzwi zamknęły się za nim i usłyszałem, jak schodzi po schodach. Rozejrzałem się po pokoju. Były w nim dwa jednoosobowe łóżka, krzesło, stolik, umywalka i niewielka szafa. Podszedłem do okna i wyjrzałem na ulicę. Ulica Lafayette za rogiem dudniła porannym ruchem. Po drugiej stronie ulicy wznosił się w niebo budynek Brooklińskiej Szkoły Technicznej. Był długi na cały blok i zasłaniał sobą wszelkie widoki, jakie ewentualnie można by było tu oglądać. Ale to nie było ważne. Byłem u siebie. Przed południem wyszedłem, by się rozejrzeć po okolicy. Schodząc po schodach tej rudery zobaczyłem młodego człowieka wychodzącego niepewnym krokiem z klatki schodowej. Twarz miał chorobliwie bladą i oczy głęboko zapadnięte. Brudna, obstrzępiona marynarka zwisała mu z jednego ramienia. Spodnie miał rozpięte, bo właśnie skończył oddawać mocz za kaloryferem. Trudno było poznać, czy był pijany, czy odurzony narkotykami. Stojąc na półpiętrze zobaczyłem, jak chwiejnie wyszedł przez bramę na zewnętrzne schodki. Stanął z boku, pochylił się i zaczął z góry wymiotować na chodnik. Banda małych ludzi wypadła z mieszkania na parterze i wybiegła na ulicę, zupełnie nie zwracając na niego uwagi. Mężczyzna przestał wymiotować i tempo, patrząc przed siebie, osunął się na najwyższy stopień. Ominąłem go i zszedłem na ulicę. Usłyszałem, jak ktoś otwiera okno i popatrzyłem w górę w samą porę, by zdążyć uskoczyć przed kupą odpadków wyrzuconych z drugiego piętra prosto na chodnik. Trochę dalej jeden z małych ludzi kucał w mroku pod schodkami, wykorzystując nieużywane drzwi od piwnicy jako latrynę. Wstrząsnęło mną obrzydzenie, ale powiedziałem sobie, że muszę się do tego przyzwyczaić. Za domem było trochę wolnej przestrzeni, zarośniętej wysokimi do pasa chwastami i suchymi krzakami. Kilka mizernych drzewek wyciągało suche gałęzie ku niebu. Zaczynała się już wiosna, ale drzewka zdawały się wzdragać przed wypuszczeniem pączków i rozpoczęciem jeszcze jednego roku egzystencji w tym getcie. Kopnąłem puszkę po piwie. Pełność tu wszędzie leżało. Zarośla chwastów były pełne starych gazet, kartonów i butwiejących kawałków tektury. Zniszczone ogrodzenie z drutu przedzielało teren. Za nim była część przylegająca do innego domu czynszowego, stojącego przy St. Edward Street. Odwróciłem się i spojrzałem na mój dom. Kilka okien na parterze zamiast szyb miało kawałki ocynkowanej blachy. Trochę dalej zobaczyłem okrągłe buzie murzyńskich dzieciaków z nosami rozpłaszczonymi o brudne szyby. Patrzyły, jak toruje sobie drogę przez to śmietnisko. Przypominały mi zwierzęta w klatce, pragnące wolności, ale nie wychodzące z obawy, że mogą zostać poranione lub zabite. W oknie brakowało kawałka szyby, a dziura zatkana była tekturą. Naliczyłem 5 przestraszonych twarzy. Prawdopodobnie było jeszcze z 5 dzieci w tym małym, 3-izbowym mieszkaniu. Obszedłem dom dookoła i wyszedłem na ulicę. W suterenie, w domu numer 54, było wolne mieszkanie. Żelazna furtka huśtała się luźno na zawiasach. Otworzyłem ją kopnięciem i wszedłem. Smród taniego wina, dymu, zatęchłego brudu i moczu i innych nieczystości przekraczał moją wytrzymałość. Cofnąłem się z obrzydzeniem. Na szczęście mój pokój był na drugim piętrze. Ruszyłem dalej chodnikiem. Stojące na ulicy prostytutki przedstawiały żałosny widok. Białe dziewczyny pracowały po prawej stronie ulicy i zajmowały mieszkania w następnym bloku. Kolorowe dziewczyny pracowały po przeciwnej stronie i mieszkały w okolicy wejścia do metra. Wszystkie były narkomankami. Stały to tu, to tam, ubrane w trykoty i brudne płaszcze. Niektóre ziewały z nudów albo dlatego, że nie wzięły rozbudzacza, porannego zastrzyku heroiny, który postawiłby je na nogi. Przez te 2 miesiące nie zdążyłem jeszcze przyzwyczaić się do Nowego Jorku. W Puerto Rico oglądałem zdjęcia Statuły Wolności i gmachu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale tu, w getcie, jak okiem sięgnąć, były tylko przepełnione domy czynszowe. Każde okno oznaczało rodzinę wciśniętą do ciastego pomieszczenia i wiodącą tam nędzną egzystencję. Przypominało mi się zoo w San Juan z niedźwiedziami krążącymi niespokojnie po klatce i małpami skrzeczącymi za krat. Zwierzęta w zoo żyją na własnych nieczystościach. Jedzą nieświeże mięso albo zwiędłą sałatę. Ciągle ze sobą walczą i jednoczą się tylko wtedy, gdy atakują intruza. Zwierzęta nie zostały stworzone do takiego życia z namalowaną na tylnej ścianie klatki sceną z dżungli, przypominającą im, czym powinny być. Ludzie też nie, ale tu, w gettach, tak właśnie żyją. Stanąłem przy krawężniku na rogu Martle Avenue, czekając na zielone światło. Nad ulicą przejechał z łoskotem pociąg kolei nadziemnej, strząsając na stojących pod spodem ludzi drobinki kurzu i sady. Po każdej zmianie świateł ludzie ruszali brnąc z trudem przez mieszaninę błota, śniegu i soli pokrywającą ulicę. Za domami sznury od bielizny rozciągały się od jednego drapanego balkonu aż do zejścia pożarowego do drugiego. Niebieskie koszule i spodnie koloru khaki powiewały na mroźnym wietrze. Bielizna, niegdyś biała, była teraz szara od ciągłego kontaktu z unoszącym się w powietrzu brudem. Była sobota rano i sklepikarze odsuwali ciężkie żelazne kraty w swoich sklepach. Jak okiem sięgnąć, wszystkie sklepy zaopatrzone były w kraty chroniące je przed włóczącymi się po nocach gangami. Jednak najbardziej przytłaczały mnie domy czynszowe. Widziałem oznaki nieśmiałych prób czynionych przez lokatorów, żeby w tej betonowej dżungli wśród ceglanych wąwozów odnaleźć okruchy własnej tożsamości. ale były to daremne wysiłki. Przypominały zachowanie człowieka pogrążającego się w bagnie, który wytęża siły, żeby dosięgnąć rosnącego na skraju trzęsawiska ziela. Zaciska na nim kurczowo palce i tonie z rośliną w zaciśniętej pięści. Brudna doniczka z czerwonej gliny stała za pokrytym sadzą oknem. Rachityczna pelargonia wspierała się bezsilnie o szybę. Tutaj schody wejściowe były pomalowane na jasny kolor, czy też parapet okienny odcinał się jaskrawą barwą od szarego kamienia ściany. Gdzie indziej prymitywnej roboty skrzynka na kwiaty zbita z kawałków starych skrzyń zwisała z brudnego parapetu. Kilka żałosnych stłuczonych kwiatów opierało się pod muchą zimowego wiatru, osypującego je sadzą lecącą z tysięcy kominów znoszących się nad miastem. Doszedłem do St. Edward Street i stanąłem przed biblioteką Walta Whitmana, koło szkoły podstawowej numer 67. Po drugiej stronie ulicy stał wielki dom czynszowy, wysoki na 12 pięter i długi od przecznicy do przecznicy. Patrzył na ulicę swymi 600 oknami, z których każde kryło za swoją szybą ludzką nędzę i poniżenie. W jednym z okien widniały podarte zasłony, niegdyś kolorowe, teraz wyblakłe i zniszczone przez zatrute powietrze. W większości okien nie było firanek ani zasłon i dom spoglądał na nimi biegnącą w dole ulicę szklanym wzrokiem zamarzniętego trupa. Co się stało z tymi ludźmi w tym okropnym miejscu? Myślałem. Dlaczego mieszkają tak bez ogródków trawy, skwerów, drzew? Nie wiedziałem, że kiedy człowiek raz wprowadzi się do jednej z tych betonowych klatek, staje się jej więźniem. Nie ma ucieczki z asfaltowej dżungli. Gdy około 4 po południu wracałem do domu na plac zabaw położonym za kościołem katolickim świętego Michała i Edwarda, spostrzegłem coś, co wyglądało na wesołe miasteczko z karuzelami i muzyką. Muzyka rozbrzmiewała na całą ulicę. Zostało mi jeszcze trochę pieniędzy z rabunku i na dźwięk muzyki zrobiło mi się raźniej. Koło wejścia zobaczyłem grupę chłopaków otaczających wysokiego katerniarza. Mieli na sobie czarne kurtki z dwoma czerwono-ciemnymi literami M naszytymi na plecach. Chłopcy niemal zagłuszali katarynkę hałasem, jaki robili klaszcząc i tańcząc na chodniku. Pośrodku grupy ciemnowłosy biały chłopak, mniej więcej w moim wieku, z roześmianą twarzą i rękami, pod boki walił piętami w chodnik i wirował w szybkim tańcu. Nagle jego czarne oczy spotkały mój wzrok. Gwałtownie zatrzymał się, w jednej chwili uśmiech zniknął z jego twarzy. Patrząc na mnie zimnym i twardym wzrokiem powiedział: hej ty, co tu robisz na tym terytorium? To jest rejon Mau Mau. Nie lubimy, żeby nam tu jacyś obcy się pętali. Przystojny chłopak z zimnymi jak stal oczyma podszedł do mnie i napierając na mnie piersią uśmiechnął się złowrogo. Do jakiej paczki należysz? Nie należę do żadnej paczki, odpowiedziałem. Przyszedłem, żeby tu pojeździć sobie w wesołym miasteczku. Zbrodnia to, czy co? Jeden z otaczających nas chłopaków wystąpił naprzód. Ej, ty! Wiesz, co to jest? Powiedział, potrząsając otwartym nożem. To jest nóż mały. On ci rozpruje bebechy. Może do mnie podskoczysz, co? Ja nie jestem taki cierpliwy jak Izrael. Chłopak nazwany Izraelem odsunął go i powiedział: widzisz, obcy tu może być łatwo zabity. Mógłbym cię zabić. Jak chcesz jeszcze pożyć, to lepiej nie podskakuj. Byłem zły i sięgałem do kieszeni po swój nóż. Ale zdałem sobie sprawę, że ich jest o wielu za dużo, bym miał jakieś szanse. Nie chciałem okazać się tchórzem, ale wiedziałem, że będę musiał odłożyć do innej okazji okazanie swojej odwagi. Kiwnąłem głową, odwróciłem się i poszedłem w stronę Washington Park i swojego mieszkania. Słyszałem, jak za moimi plecami gang śmieje się i gwiżdże. Dobrze mu powiedziałeś, Izrael. Nauczyłeś tego syna. Prędzej zrobi się zimno w piekle, niż on tu znowu wsadzi swój nos. Byłem wściekły i rozgoryczony.